Dzień dobry. Przy mikrofonie Agata Kasprolewicz. Zapraszam na raport o książkach. Co to za tekst, który napisany 200 lat temu uchwycił z niezwykłą przenikliwością obraz współczesnej Rosji? Kim jest wieszcz, który pozornie tylko zastygł w formie pomnika, a tak naprawdę w języku poetyckim mówi nam więcej o stanie świata niż nie jeden tekst analityczny? Startujemy z cyklem Fiction Non-Fiction, czyli rozmowami o dziełach literatury pięknej, które pozwalają dotknąć głębszych, umykającym analitycznemu spojrzeniu przestrzeni rzeczywistości. Dzieł, które w zaskakująco trafny, a czasem profetyczny sposób opisały świat, w którym żyjemy. Pierwszym gościem będzie Szymon Kardaś, którego słuchacze raportu dobrze znają jako świetnego eksperta zajmującego się problematyką energetyczną i wschodem. Dziś wystąpi w nowej roli. Drodzy słuchacze, bez Was, bez Waszego bezcennego wsparcia, raport o książkach nie mógłby istnieć. Bardzo się cieszę, że teraz możemy spotykać się częściej, w każdy poniedziałek. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do naszych patronów, najlepiej zrobić to za pośrednictwem portalu patronite.pl, gdzie znajduje się profil Dariusza Rosiaka. Jesteśmy w studiu Efektura w Warszawie. Program realizuje Chris Wawrzak. Zapraszam. Literatura piękna, literatura faktu. Fiction, non-fiction. Podział na gatunki w literaturze jest potrzebny, ma ogromny sens, wprowadza porządek, ale czasem ten porządek warto zburzyć. Sama już nazwa tych gatunków, szczególnie w języku angielskim, czyli fiction, non-fiction, sugeruje, że literatura piękna nie ma związku z rzeczywistością, jest fikcją, wytworem wyobraźni jej twórcy. Prawdy, prób zrozumienia, właściwego odczytania rzeczywistości, w której żyjemy, należy raczej szukać zatem w literaturze faktu. Za chwilę podważymy tę tezę i mam nadzieję, że będziemy to robić cyklicznie w raporcie o książkach, bo literatura to przecież sposób czytania świata, a literatura piękna pozwala nam często dotknąć głębszych, umykających analitycznemu spojrzeniu powierzchni i przestrzeni. Są powieści, poematy, dramaty, które w jakiś niezwykle przenikliwy, czasem profetyczny sposób opisały świat. I o takich właśnie dziełach literatury pięknej będziemy rozmawiać w cyklu Fiction Non-Fiction. A moim gościem jest Szymon Kardaś, ekspert European Council on Foreign Relations, znakomity ekspert, warto dodać, zajmujący się problematyką energetyczną oraz sprawami wschodnimi, a także, i nie mówię, że w czasie wolnym po godzinach, bo chcę postawić tutaj znak równości, wielki miłośnik i znawca teatru. Witam cię bardzo serdecznie, Szymon, w raporcie o książkach.
Dzień dobry, Agato, dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim naszym słuchaczom.
Jakiś czas temu zadzwoniłam do ciebie i zdradziłam ci pomysł na ten cykl i poprosiłam cię, żebyś pomyślał o jakiejś książce, która dla ciebie, jako dla eksperta, dla znakomitego analityka, była pewnego rodzaju zaskakującym olśnieniem. O tym, jaki tekst literacki wybrałeś, powiemy za chwilę, bo najpierw chciałabym powiedzieć naszym słuchaczom, że nagrywamy tę rozmowę 21 lutego. To jest Dzień Języka Ojczystego, co nie jest bez znaczenia dla naszego bohatera literackiego, ale co ważniejsze, jesteśmy na kilka dni przed rocznicą wybuchu pełnoskalowej agresji rosyjskiej przeciwko Ukrainie. Jesteśmy też kilka dni po śmierci Aleksieja Nawalnego, ikony rosyjskiej opozycji i kto wie, być może w tym tekście, który wybrałeś na dziś, ten wątek też odnajdziemy, ale 2 lata temu, mniej więcej w tym czasie, najlepsi, najbardziej przenikliwi znawcy tematu nie przewidywali tego, czy z trudem przewidywali to, co miało się stać za kilka dni. I to jest chyba ważne, myśląc o tym, czym jest ta wojna i jak ona się zaczęła.
Tak. Ta wojna pełnoskalowa, która wybuchła w 2022 roku, jest, myślę, dla bardzo wielu analityków, osób zajmujących się problematyką wschodnią, badających rosyjską politykę zagraniczną, taką okazją do tego, by no, uświadomić sobie różnego typu ograniczenia, też pułapki, w które często wpadamy jako analitycy. To znaczy funkcjonując jakby w pewnych takich kolejnach myślowych, badając politykę jakiegoś kraju i oczywiście będąc z jednej strony w pełni świadomymi tego, na czym polega specyfika danego państwa, jakieś podstawowe motywacje, które kierują decydentami, no, a w przypadku takiego państwa jak Rosja, które od już ponad dwóch dekad rządzone jest przez tą samą ekipę de facto, to oczywiście to ułatwia jakby identyfikację takich podstawowych motywów, celów, jakby sposobów działania. I to trochę czasami też jakby usypia taką czujność, bo wydaje nam się, że już tyle na temat tego kraju wiemy, że jesteśmy w stanie stawiać prognozy, które mają większą szansę na to, by okazać się prawidłowymi. A tymczasem okazuje się nagle, i to uczy takiej też pokory, że potrafią w stosunkach międzynarodowych zajść takie procesy, takie zdarzenia, które nas zaskakują. Jeden z rosyjskich ekspertów już po wybuchu tej pełnoskalowej inwazji powiedział takie zdanie, które rzeczywiście, mam wrażenie, bardzo dobrze oddaje ten problem, który wielu analityków miało z wybuchem tej pełnoskalowej inwazji. On powiedział coś takiego, że najpierw zacytuję po rosyjsku: my aszyblis patamusz to nie aszyblis, to znaczy popełniliśmy błąd, dlatego że w zasadzie się nie myliliśmy. Dlatego, że się nie myliliśmy tam, nie ma w zasadzie. O co chodzi? To znaczy, tak wielu osobom wydawało się podjęcie tego typu decyzji o pełnoskalowej inwazji nielogiczne, niezgodne jakby z długofalowymi rosyjskimi interesami, no nieprawdopodobne, biorąc pod uwagę też to modus operandi rosyjskie wcześniejsze i też koszty, które wielu szacowało, tak? Nie wiem, koszty gospodarcze, koszty polityczne, że jakby te wszystkie okoliczności, które przywoływaliśmy jako takie rozsądne uzasadnienie tego, dlaczego do dużej wojny nie dojdzie, bo wielu się spodziewało, że może jakaś eskalacja w Donbasie będzie, tak, ale nie, że dojdzie do tak dużej wojny. W tym sensie się nie myliliśmy, bo rzeczywiście te konsekwencje, szczególnie w pierwszym roku wojny, one jednak były bardzo widoczne i sankcje, które zostały nałożone, i to, że Rosjanom się nie udało osiągnąć tego celu strategicznego tak szybko, jak sobie zakładali. Ale jednocześnie, oczywiście to, co jest dla nas taką właśnie nauką i to, co powinno nas uczyć pokory, to, że nawet sytuacje, które wymykają się naszej logice i to, że jakby mamy jakieś swoje kolejne interpretacji pewnych procesów, że powinniśmy być cały czas gotowi i nigdy nie ustawać w czujności, w czytaniu różnych sygnałów, które płyną z tych obiektów, którym się przyglądamy analitycznie, badawczo, bo rzeczywistość potrafi zaskoczyć.
Mówisz o pewnego rodzaju uśpieniu, można to nazwać taką klęską urodzaju wiedzy. Za dużo wszyscy wiedzieli o Rosji, żeby móc wyjść z myślą, tak wydawało się wtedy, dwa lata temu, tak nielogiczną, jaką jednak postanowił wprowadzić w życie prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin. Mówisz o tym, że to uśpienie wynika też z tego, że od tak bardzo dawna ta sama ekipa, ten sam człowiek, ten car, i tutaj pierwsza podpowiedź, o jakim tekście będziemy za chwilę mówić, ale biorąc pod uwagę, no właśnie, ten tekst, który wybrałeś na dziś, to ta diagnoza, to nie jest diagnoza sprzed dwóch dekad, to jest tak naprawdę diagnoza co najmniej sprzed dwóch stuleci. My tę Rosję mamy opisaną bardzo, bardzo dawno już temu.
Tak, i to jest dla mnie niezwykle zaskakujące. To znaczy, to było dla mnie niezwykle zaskakujące, kiedy Zderzyłem się z tym tekstem w 2000, znaczy zderzyłem się z nim wcześniej, ale tak naprawdę w taki sposób, który mnie uderzył, który mi otworzył oczy, choć nie wyrwał z takiego stanu uśpienia, no bo to miało miejsce w roku 2016, więc a inwazja pełnoskalowa była w 2022, więc można powiedzieć, że ta lekcja nie została wystarczająco dobrze przeze mnie przerobiona, ale taki moment, w którym rzeczywiście ten tekst do mnie przemówił, to był właśnie rok 2016, kiedy zobaczyłem go na scenie w ramach inscenizacji teatralnej. I zdałem sobie sprawę, jak bardzo nasz wielki wieszcz, bo mowa o Adamie Mickiewiczu i jego wielkim dziele, jakim są Dziady, jak wielką przenikliwością i zdolnością uchwycenia pewnych ponadczasowych elementów dotyczących państwa rosyjskiego, dotyczących Rosjan, dotyczących specyfiki reżimu takiego politycznego, systemu władzy, który w tym państwie funkcjonuje, przybiera różne nazwy, różne przepotwarzenia, ale tak naprawdę okazuje się, że mijają dekady, mijają stulecia, a jego istota i jego takie podstawowe cechy, podstawowe elementy pozostają niezmienne. I kiedy doszło do wybuchu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, ten tekst do mnie wrócił, znaczy wróciły do mnie fragmenty tego tekstu, które w zasadzie po raz kolejny utwierdziły mnie w przekonaniu, że Adam Mickiewicz, my się często zachwycamy George'em Kennanem, jego słynnym telegramem, który wysłał już po zakończeniu II wojny światowej i w którym opisał jakby specyfikę państwa rosyjskiego i to zderzenie właśnie czynników wewnętrznych z ich przełożeniem na to, jaką politykę zagraniczną prowadzi Związek Radziecki. Natomiast mam takie poczucie, czytając fragmenty Dziadów Adama Mickiewicza, że to nasz wieszcz okazał się fenomenalnym analitykiem i mógłby spokojnie swoje analizy, ubierając je pewnie w trochę inne słowa, ale publikować na stronach think tanków, bo ponazywał pewne rzeczy dotyczące Rosji w sposób oczywiście poetycki, ale oddający niezwykle trafnie ich naturę rzeczy.
Adam Mickiewicz i wszystko jasne, dlaczego to nie jest przypadek, a może jest przypadek, że akurat dzisiaj nagrywamy tę rozmowę w Dniu Języka Polskiego. Wielki wieszcz, który rzeczywiście, chociaż stawiał niezwykle trafne, niezwykle przenikliwe polityczne diagnozy, które dzisiaj są tak bardzo aktualne, przypomnijmy, po 200 latach, pisał językiem jakże poetyckim, który pewnie w żadnym biuletynie żadnego ośrodka badawczego by się znaleźć nie mógł, ale to też dlatego pewnie ten tekst tak nieśmiertelny, tak uniwersalny. Jakże znany przez chyba każdego, choćby dlatego, że na liście lektur, chociaż ten fragment, o którym będziemy rozmawiać, często jest pomijany, bo powiedzmy, że rozmawiać będziemy o ustępie trzeciej części Dziadów.
Otóż to, będziemy rozmawiać o Mickiewiczu w kontekście jego trafnych diagnoz dotyczących Rosji w świetle Dziadów części trzeciej ustępu, który oraz wiersza Do przyjaciół Moskali, czyli takich części no trochę dołączonych do trzeciej części tego wielkiego dzieła Adama Mickiewicza. Dziadów części trzeciej ustęp składa się z 6 poematów, które, może przywołajmy tytuły: Droga do Rosji, Przedmieścia Stolicy, Petersburg, Pomnik Piotra Wielkiego, Przegląd Wojska, Oleszkiewicz, które są tak naprawdę taką próbą z jednej strony takiego poetyckiego, ale z drugiej strony też niewolnego od takich publicystycznych spostrzeżeń, po prostu opisu Rosji, taką jaką ją zapamiętał Mickiewicz, biorąc pod uwagę własne doświadczenia z pobytu w Rosji. I oczywiście jakby poetycko to się spina z trzecią częścią Dziadów w ten sposób, że to są jakby takie przeżycia, spostrzeżenia, obserwacje osób zesłanych do Rosji. Natomiast tak naprawdę one są oparte na tym, co przeżył sam Mickiewicz. I ten tekst, który wydaje się, no bo mówimy o poematach, tak? Wydaje się, że to jest materiał, którego się nie da pokazać na scenie. Tymczasem 20 lutego 2016 roku na deskach Teatru Polskiego we Wrocławiu odbyła się premiera przedstawienia nazwanego Dziady bez skrótów, czy Dziady bez skreśleń. To jest taki wielki pomysł Michała Zadary, który, znanego polskiego reżysera teatralnego, który postanowił pokazać dzieło Mickiewicza w całości. To znaczy pokazać na scenie wszystkie części w pełnym wymiarze, bez żadnych skrótów.
I tak skreśleń.
Jak to właśnie, i skreśleń. Do tego stopnia to było wyjątkowe przedsięwzięcie, że zdecydowano się nawet na zainscenizowanie objaśnień, które Mickiewicz umieszczał do trzeciej części Dziadów. I też właśnie w ramach tej inscenizacji postanowiono przygotować taką sceniczną prezentację ustępu. Ten spektakl był wyjątkowy, bo po pierwsze dlatego, że był bardzo długi. On trwał od godziny 12 w południe, z przerwami oczywiście, kończył się gdzieś w okolicach 1:30, 2 w nocy. Po drugie, jego wyjątkowość polegała na tym, że na każdą z części był inny pomysł taki inscenizacyjny. Tu warto też wspomnieć nazwisko pana profesora Daniela Przastka, obecnego dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, który odpowiada za dramaturgię do tego przedstawienia. I ten Dziadów części trzeciej ustęp był przygotowany w formie takiego właściwie słowno-muzycznego widowiska, gdzie aktorzy czasami recytowali fragmenty tych poematów, znaczy w całości recytowali te teksty tych poematów, czasami je śpiewali, czasami towarzyszyła temu właśnie muzyka, czasami było bez muzyki, a w tle mieliśmy okazję oglądać jakieś ciekawe wizualizacje. To była fascynująca taka prezentacja, no ponad dwugodzinna. Natomiast to, co dla mnie było wtedy najbardziej uderzające ze wszystkich tych części, które można było tego wieczoru zobaczyć na scenie, i to oczywiście jest zasługa wielka i reżysera, i dramaturga, i fantastycznych twórców, aktorów, aktorek i aktorów Teatru Polskiego.
We Wrocławiu.
Jak mocno wybrzmiał ten tekst i jak mocno ten tekst zaczął rezonować, myślę, że nie tylko we mnie, jeśli chodzi właśnie o spostrzeżenia, o pewne diagnozy dotyczące państwa rosyjskiego, które choć pisane w wieku XIX, słuchane w roku 2016, okazały się nic nie tracić na swojej aktualności, a kiedy rozmowę prowadzimy w roku 2024, to mam wrażenie, że aktualność niektórych fragmentów jest jeszcze bardziej widoczna i uderzająca.
To może wejdźmy w takim razie w ten tekst. Ja powiem Państwu tylko, że zarówno ja, jak i Szymon mamy ze sobą nasze egzemplarze Dziadów i będziemy wspólnie starali się ten tekst przeczytać dla Państwa i wyłowić z niego właśnie te najbardziej przenikliwe diagnozy, te najbardziej też pewnie przejmujące momenty literackie, przejmujące no właśnie w roku 2024, w tym czasie, kiedy cały świat patrzy na Ukrainę, patrzy na Rosję z taką niezwykle dramatyczną refleksją, że to już 2 lata. I jeśli pozwolisz, to chciałabym, żebyśmy rozpoczęli od tego pierwszego rozdziału, czy od tej pierwszej części, Droga do Rosji. Rosja jako kraina pusta, biała i otwarta, jak zgotowana do pisania karta, pisze Mickiewicz na początku. Rosja jako kraina wiecznego zapomnienia, wiecznej niepamięci. Mam wrażenie, że to jest taki motyw, który też bardzo mocno wraca w dzisiejszych rozmowach na temat Rosji, o tym stanie emocjonalno-psychicznym Rosjan. Zacznę od fragmentu, który mnie bardzo mocno poruszył i zaznaczyłam go sobie w swoim egzemplarzu Dziadów, a brzmi on tak. Mówi, że ziemia ta niezaludniona, już nie jednego jest matką narodu, lecz nurt potopu szedł przez te płaszczyzny, nie zostawiwszy dróg swego rycia. I hordy ludów wyszły z tej ojczyzny, nie zostawiwszy śladów swego życia. Nie wiem, czy ja to dobrze odczytuję, ale może dlatego, że dużo o tym ostatnio myślałam, też dużo o tym myślałam po rozmowie z Siergiejem Lebiediewem, współczesnym rosyjskim pisarzem, który tak dużo o tej niepamięci rosyjskiej pisze. Co ty na to?
Te cytaty, które przywołałaś, one nas bardzo dobrze wprowadzają w takie podstawowe kontury rozmowy o Rosji. Oczywiście te elementy, które są pewnie wszystkim interesującym się w ten czy inny sposób Rosją znane, czyli kwestia właśnie wielkości, tej niemożności jakby ogarnięcia tej przestrzeni, tej różnorodności na każdym możliwym poziomie, która oczywiście jednocześnie też jakby wiąże się z tym, że w pewnym sensie ułatwia zacieranie śladów, bo w tak dużej przestrzeni, którą dysponujemy, te ślady też łatwiej zacierać. Trudniej też docierać do różnych takich zakątków, gdzie dzieją się rzeczy, o których być może nie chcielibyśmy, żeby się ktokolwiek dowiedział. I ta wielkość też nam to w jakimś sensie umożliwia. I rzeczywiście te cytaty, jakby one nas pięknie wprowadzają w jakąś taką specyfikę tej przestrzeni, w której różne dramaty się rozgrywają. I to, co jest fenomenalne u Mickiewicza, to to, że właśnie tego typu fragmenty, one są przeplatane takimi bardziej już, byśmy powiedzieli, używając języka bardziej współczesnego, takimi jakimiś publicystycznymi, takimi czysto reporterskimi obserwacjami. I dla mnie na przykład, jak zaczynamy naszą rozmowę od tego pierwszego poematu, czyli właśnie Droga do Rosji, to dla mnie takim cytatem, który gdzieś wrzuciłem sobie na początek, myśląc o rozmowie o Dziadu w części trzeciej ustępie, jest fragment następujący. Ale gdy słońce wolności zaświeci, jakiż z powłoki tej owad wyleci? Czy motyl jasny wzniesie się nad ziemię? Czy ćma wypadnie? Brudne nocy plemię. I to jest taki fragment, w którym Mickiewicz stawia w zasadzie fantastyczne pytanie, które my sobie dzisiaj zadajemy, tak? Czy, nie wiem, czy Rosja może być krajem wolnym, demokratycznym, zorganizowanym na modłę taką, jaka jest nam bliska w tej części świata, tak? I kiedy zastanawiamy się nad tym momentem, w jakim się to państwo znalazło przed rozpadem Związku Radzieckiego, pierestrojka, potem lata 90., nieudany, bo trzeba to sobie otwarcie powiedzieć, nieudany eksperyment demokratyczny, który zresztą sami Rosjanie wspominają bardzo źle, tak? Okres Jelcyna, okres chaosu wielkiego w gospodarce, też w polityce, wzrost znaczenia oligarchów. I potem dojście Putina do władzy, jakby próba budowy tego systemu, znaczy on to nazywał jakby powrotem państwa i wprowadzaniem jakiegoś ładu, porządku, jakiegoś na nowo zorganizowania tej rzeczywistości polityczno-społeczno-gospodarczej. I nagle się okazało, że ten powrót autorytaryzmu po tym krótkim epizodzie chaotycznym, demokratycznym, że ten powrót autorytaryzmu nastąpił relatywnie szybko. Pierwsze dwie kadencje Putina, powiedzmy, to było budowanie takich zrębów, ale jego powrót na Kreml w roku 2012, po tej krótkiej prezydenturze Miedwiediewa, czteroletniej, to już jest jednoznacznie właściwie kurs na dokręcanie śruby i budowanie takiego systemu, który doprowadził dzisiaj właściwie do takiej sytuacji, gdzie mamy do czynienia z państwem na poły totalitarnym.
Gdzie mamy do czynienia z tym brudnym nocy plemieniem,
dokładnie,
prawda?
Ale to jest właśnie to pytanie, bo jakby myśmy obserwowali różne przemiany w państwie rosyjskim w kolejnych wiekach, już po tym, kiedy Mickiewicz to napisał. A pytanie, które on postawił, ono wracało i ono się okazało aktualne, tak? Znaczy, bo on oczywiście jakby stawiał to pytanie w kontekście tego, czy ta jutrzenka swobody może też tam zaświecić, tak? Ale on szedł dalej, tak? Znaczy, pytał, no dobrze, a jeśli nawet, to co z tą wolnością ci Rosjanie zrobią? I teraz jak patrzymy na lata 90. i potem co się wydarzyło przy powrocie Putina do władzy, to pytanie wraca. Jak Rosjanie to wykorzystali? Co z tym zrobili? Tak? I oczywiście dzisiaj wydaje się, że jesteśmy bliżsi temu, by ten znak zapytania, bo Mickiewicz to kończy znakiem zapytania, czy ćma wypadnie, brudne nocy plemię, żeby ten znak zapytania właściwie zniwelować, biorąc pod uwagę, czy wykreślić go, tak? Biorąc pod uwagę, w jakim punkcie się dzisiaj Rosja znalazła i to, jak na przykład na wojnę, tą pełnoskalową, która się teraz toczy w Ukrainie, rosyjskie społeczeństwo reaguje. Oczywiście my do końca też nie wiemy, no bo trudno jest prowadzić badania opinii publicznej, takie w pełni, wiadomo, uczciwe, obiektywne, ale jednocześnie te osoby, które monitorują sytuację taką w tym wymiarze czysto społecznym, próbują przynajmniej w tych trudnych warunkach, to z wielu tekstów wynika, że ta wojna toczy się przy przynajmniej milczącej aprobacie ze strony znacznej części rosyjskiego społeczeństwa. Więc pytania, które stawiał Mickiewicz Rosjanom, czy jakby w sprawie Rosji, one są cały czas aktualne. I też tę alternatywę, którą narysował, prawda? Ona gdzieś okazuje się, że był przenikliwy, nie był naiwny. że tu nagle może dojść do jakiegoś... I okazało się, że minęły dwa wieki
I to pytanie jest... wybrzmiewa tak. z taką samą siłą, być może nawet większą. Tak. Powiem ci, Szymon, że jesteśmy bardzo zgodni, bo ja sobie ten fragment również zaznaczyłam. I tutaj chciałabym tylko odrobinę uzupełnić, że ten owad, który wylatuje z powłoki, to jest rosyjska dusza, gąsienica. Bo Mickiewicz pisze tak, ciało tych ludzi jak gruba tkanica, w której zimuje dusza gąsienica. Ale mam wrażenie też, że ten fragment poza tym pytaniem dramatycznym, pytaniem politycznym, pytaniem społecznym, jakże aktualnym dzisiaj, jest także takim pytaniem o wielki potencjał Rosji, taki potencjał, który nigdy się nie wydarzył. Mam wrażenie, że tutaj Mickiewicz jednak pozwala sobie zadać takie pytanie o los Rosji, ten los Rosji i Rosjan, który mógł pójść w inną stronę i zamiast ćmą, tym motylem jasnym, który wznosi się nad ziemię, Rosja stać by się mogła. To jest takie w ogóle pytanie chyba o naturę historii, prawda?
Tak, i pytanie, które no, dzisiaj jesteśmy jakby bliżej jednego z jakby wariantów tej możliwej alternatywy, którą rysuje Mickiewicz, tej takiej bardziej pesymistycznej, ale nie można oczywiście wykluczyć tego, że za, nie wiem, dekadę, dwie, trzy, to pytanie powróci i ta pierwsza część tego pytania, ten pierwszy wariant też gdzieś jakby wróci do dyskusji. No ale dzisiaj jesteśmy, tak powiem, bliżej tego pesymistycznego wariantu. Kontynuując ten wątek taki właśnie bardzo taki, powiedziałbym, reporterski, publicystyczny, w tymże samym poemacie Mickiewicz bardzo trafnie też pokazuje taką absurdalność różnych decyzji, które no, teoretycznie są decyzjami strategicznymi, ale które no, jakby w konsekwencji okazują się być czymś no właśnie absurdalnym, bo podejmowanym, nie wiem, wbrew naturze, wbrew rozsądkowi. Zacytuję taki fragment. Na wskroś pustyni krzyżują się drogi. Nie przemysł kupców ich ciągi wymyślił. Nie wydeptały ich karawan nogi. Car ze stolicy palcem je nakreślił. I jeszcze jeden fragment, tym razem z poematu Petersburg. Tu zbyt gorące lub zbyt zimne nieba, srogie i zmienne jak humor despoty. Nie chcieli ludzie, błotne okolice. Car upodobał i stawić rozkazał. Nie miasto ludziom, lecz sobie stolice. Car tu wszechmocność woli swej pokazał. Jak czytam ten fragment i przypominam sobie, nie wiem, decyzje jeszcze podejmowane w czasach Związku Radzieckiego o tym, żeby zmieniać bieg rzek. Wbrew naturze, wbrew pewnej logice przyrody.
Żeby rozpędzać chmury, prawda?
Tak, żeby
wysyłać
samoloty,
poszczególne...
bo obchodzimy w mieście dzień, na przykład, nie wiem, rocznicę założenia Moskwy i wysyła się samoloty, żeby rozpędziły chmury, bo musi być piękna pogoda.
Czy albo dzień zwycięstwa.
Albo dzień zwycięstwa na paradę. Albo, moim zdaniem, jeden z takich najciekawszych przykładów takiej absurdalności, wymyślenie organizacji zimowej olimpiady w Soczi. Gdzie warunki geograficzne, przypomnijmy, to jest kurort nad Morzem Czarnym, a prezydent Putin wymyślił sobie, że będzie olimpiada w Soczi, włożył w to gigantyczny wysiłek polityczny, ale też zaangażował w to gigantyczne środki, no krótko mówiąc, przekupił tych, którzy podejmowali decyzje w sprawie, no bo lobbying rosyjski za tym, żeby ta olimpiada była zorganizowana w Soczi, był prowadzony na bardzo szeroką skalę i trzeba było użyć, jak to prezydent Putin powiedział, no wszelkich możliwych środków, czyli krótko mówiąc przekupić tych, którzy te decyzje podejmują, aby można było tę imprezę tam zorganizować, to wielkie święto, które sobie Putin wymyślił. I śledzenie w ogóle całego procesu, nie wiem, budowy obiektów, tego jak właśnie pokonując różne naturalne przeciwności próbowano, nie wiem, czy stoki narciarskie, czy jakieś bazy sportowe i tak dalej. No to jest właśnie przykład tego, bo Mickiewicz oczywiście pisał tutaj głównie w kontekście założenia Petersburga, czy jakichś założeń architektonicznych, które były no wbrew jakimś warunkom naturalnym, ale był pomysł, no więc trzeba było go zrealizować.
Pomysł cara,
dokładnie. I mam wrażenie, że to jest też coś takiego, co zostało. Znaczy, że jest cała masa takich przykładów z historii najnowszej, czy Związku Radzieckiego, czy już współczesnej Rosji, które pokazują, że tu się jakby niewiele zmieniło.
Tak.
Że car tę wszechmocność, jak ma ochotę okazać jakiś absurdalny sposób, to oczywiście ma do tego prawo.
I ta diagnoza Mickiewicza idzie jeszcze dalej, bo pisze w tym poemacie Petersburg tak. U architektów sławne jest przysłowie, że ludzi ręką był Rzym zbudowany, a Wenecją stawiali bogowie. Ale kto widział Petersburg, ten powie, że budowały go chyba szatany. Tak, diabła dzieło.
No właśnie, tak, tak. No właśnie Mickiewicz to tutaj nazywa bardzo mocno w pewnym momencie, ale nawet gdybyśmy tylko poprzestali właśnie na tych takich bardziej neutralnych sformułowaniach pokazujących absurdalność pewnych posunięć, to to już jakby nasuwa pewne skojarzenia z tą historią współczesną i z różnymi kazusami, które, no chociażby tymi, które tutaj przywołaliśmy. Przechodzę do takich rzeczy może bardziej poważnych, to znaczy, bo to, co Mickiewicz diagnozuje w działu w części trzeciej ustępie, to jest też mnóstwo spostrzeżeń na temat specyfiki funkcjonowania systemu władzy. Jest taki fragment, który moim zdaniem właściwie w taki bardzo skondensowany sposób oddaje istotę funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w carskiej Rosji, ale właściwie niewiele się zmieniło, biorąc pod uwagę realia współczesne. To jest też fragment poematu Droga do Rosji. Żandarm tam jechał, pędzi do stolicy. Zapewne cesarz kazał kogoś schwytać. Może ten żandarm jedzie z zagranicy? Mówi generał. Kto wie, kogo złowił? Może król pruski, francuski lub saski, lub inny Niemiec wypadł z tarałaski. I car go w tiurmie zamknąć postanowił. Może ważniejsza pochwycona głowa, może samego wiozą Jermołowa. Z tego fragmentu płynie taka, no właśnie ponadczasowa obserwacja dotycząca tego właśnie, jak funkcjonuje wymiar sprawiedliwości, że w zasadzie to, kto, kiedy, jak może zostać pozbawiony wolności, schwytany, aresztowany, skazany, no zależy od przywódcy, zależy od cara. No, współczesnym carem jest Władimir Putin. Jeżeli przypomnimy sobie kazus aresztowania i skazania Michaiła Chodorkowskiego, wielkiego oligarchy, który miał nie tylko duże ambicje biznesowe, ale miał też ambicje takie polityczne i rzucił to wyzwanie polityczne Putinowi jeszcze w czasie jego pierwszej kadencji. No skończyło się tym, że został zamknięty na kilka lat w więzieniu. Jego imperium biznesowe zostało rozparcelowane, przejęte w dużej mierze przez państwowe spółki, które na tych aktywach się uwłaszczyły, ale nikt nie ma wątpliwości, że jest to decyzja podjęta na Kremlu, że to jest decyzja człowieka, który stoi na czele systemu władzy w Rosji. I tak naprawdę takich przykładów też pomniejszych moglibyśmy kilka wskazać. Tak? Nie wiem, kazus jednego z ministrów rosyjskich, Aleksieja Ulukajewa, który też w momencie, kiedy postawił się pomysłom prezentowanym przez szefa największej państwowej spółki naftowej Igora Sieczyna, nie chciał się zgodzić na to, by zrealizować taki wariant tak zwanej prywatyzacji części aktywów tego koncernu i jako członek rządu tutaj no, zaczął gdzieś rzucać kij w szprychy, no to skrojono sprawę korupcyjną przeciwko niemu i też trafił do więzienia. Więc tak naprawdę, tak jak Mickiewicz pisze bardzo tak syntetycznie, tak, że zapewne cesarz kazał kogoś schwytać i car go w tiurmie zamknąć postanowił, to pokazuje, że ten system nadal tak działa.
No w tej kibitce, która pędzi przez tą pustą rosyjską krainę, jak to pisze Mickiewicz, zamknięty został też przecież Aleksiej Nawalny, o którego śmierci dowiedzieliśmy się niedawno. No to też jest przykład dokładnie tego.
Dokładnie tego, absolutnie. Mało tego, to jest tak, że właśnie od Kremla zależy no wszystko w tym zakresie, tak? To znaczy, czy zostaniesz zaaresztowany, jak już zostaniesz, w jakich warunkach ta kara będzie odbywana, czy może cię spotkać akt łaski, bo przypomnijmy, że Chodorkowski wyszedł z więzienia tuż przed Olimpiadą Soczi. Putin zdecydował się na taki gest i go uwolnił. Mickiewicz też o tym pisze, tak? Wprost o tym, że taka łaska gdzieś może kogoś spotkać, no ale to jest jakby wszystko kwestia arbitralnej decyzji przywódcy. Co więcej, ja mam wrażenie, podejrzewam, że może nawet nie było to intencją Mickiewicza, ale ja te słowa jego z tego zacytowanego fragmentu czytam też jako coś, co oddaje pewną prawdę o funkcjonowaniu państwa rosyjskiego, jeśli idzie o to, jak daleko pozwala sobie na prowadzenie różnych działań dotyczących, nie wiem, eliminacji wrogów systemu, tak? Że to nie tylko dotyczy działań podejmowanych w samej Rosji.
Na terenie Rosji.
Tak, ale że to ramię może sięgać też poza granicę, no bo mamy kazus otrucia Skripala, mamy kazus otrucia Litwinienki, prawda? A Mickiewicz pisze tak, może ten żandarm jedzie z zagranicy, mówi generał. Kto wie, kogo złowił? Więc podejrzewam, że nie było to oczywiście intencją, tak? Mickiewicz to pisał 2 wieki temu, ale jak to czytamy w kontekście współczesności, to to pokazuje, że to państwo jakby rosyjskie ma ambicje działania właściwie bez poszanowania granic, tak? Że nie tylko czuje się ten car współczesny, jakim jest Władimir Putin, wszechwładny u siebie, ale on też pokazuje, że może też działać poza i kiedy trzeba może tę kibitkę, w cudzysłowie oczywiście, i tych swoich żołdaków wysłać też za granicę i kogoś złowić, tak? Jakby nawiązując do terminologii używanej przez Mickiewicza.
To jest pewnie ta właściwa i ta najbardziej oczywista interpretacja tego fragmentu jako diagnoza systemu sprawiedliwości w Rosji, tak bardzo patologicznego i zachwianego. To jest jedna rzecz, a ja, wiesz, trochę inaczej to zrozumiałam, bo dla mnie ten fragment może być też, i to jest już taka trochę oderwana być może od intencji Mickiewicza, ale z kolei bardzo myślę, że wpisująca się w te realia dzisiejszej polityki, funkcjonowania w ogóle polityki na świecie, interpretacja, że to jest historia o tym, jak do tej kibitki rosyjskiej trafiają również przywódcy różnych państw zachodnich, Francji, Niemiec, że ta kibitka to nie musi być tylko więzienie, aresztowanie, ale może być to szantaż finansowy, szantaż przede wszystkim energetyczny, bo tutaj Mickiewicz pisze, może król pruski, francuski lub saski lub inny Niemiec, te macki rosyjskie, no to też jest ta polityka nieustannego szantażu, która tak bardzo mocno związała ręce europejskim przywódcom, no to co też obserwowaliśmy przez te ostatnie lata, no w dramatyczny sposób także.
To prawda, choć wydaje mi się, że ten wątek, który ty podniosłaś, czyli taki, który dotyczy diagnozy Mickiewicza dotyczącej tego, na jakich zasadach, jakie cele realizuje i jakimi środkami Rosja w ramach swojej polityki zagranicznej, że celniej i w sposób taki absolutnie bezwzględny Mickiewicz robi to w innym poemacie, kilkadziesiąt wersów dalej. To jest poemat Przegląd wojska. To jest moim zdaniem najkrótsza i najtrafniejsza i nie tracąca absolutnie nic ze swojej ostrości analiza właśnie rosyjskiej polityki zagranicznej, jej celów, środków, którą Mickiewicz napisał w wieku XIX, a która mam wrażenie w kontekście epoki putinowskiej jest, szczególnie tego późnego Putina, jest niezwykle aktualna. To jest trochę dłuższy fragment, ale myślę, że warto go przytoczyć w całości. Piotr zaprowadził bębny i bagnety. Postawił turmy, urządził kadety, kazał na dworze tańczyć menuety i do towarzystw gwałtem wiódł kobiety. I na granicach poosadzał straże, i łańcuchami pozamykał porty. Utworzył senat, szpiegi, dygnitarze, odkupy wódek, czyny i paszporty. Ogolił, umył i ustroił chłopa, dał mu broń w ręce, kieszeń narublował. I teraz fragment kluczowy. I zadziwiona krzyknęła Europa. Car Piotr Rosyją ucywilizował. Zostało tylko dla następnych carów przylewać kłamstwa w brudne gabinety, przysyłać w pomoc despotom bagnety, wyprawić kilka rzezi i pożarów, zagrabiać cudze dokoła dzierżawy, skradać poddanych, płacić cudzoziemców, by zyskać oklask Francuzów i Niemców, ujść za rząd silny, mądry i łaskawy. Mam wrażenie, że ta druga część tego cytatu, to właśnie każdy wers jakby opisuje pewną cechę działania Rosji w polityce zagranicznej, tak? No bo przylewać kłamstwa w brudne gabinety, no czymże to jest, jak nie poetyckim ujęciem strategii dezinformacji, czy tej polityki dezinformacyjnej, którą Rosja prowadzi, czy wojny informacyjnej, którą Rosja prowadzi, no nie tylko w kontekście Ukrainy, ale w ogóle jakby w relacjach z Zachodem, tak? Którego uważa za swojego przeciwnika, czy wręcz wroga, tak? I kampanie kłamliwe, kampanie informacyjne zarówno na użytek wewnętrzny, czy wewnętrznej opinii publicznej, jak i właśnie na użytek opinii publicznej na Zachodzie, przy wykorzystaniu takich kanałów jak, nie wiem, Sputnik, RT i tak dalej. Może taki najjaskrawszy przykład, ingerencja w amerykańskie wybory prezydenckie roku 2016, tak? Gdzie właśnie przy wykorzystaniu różnych instrumentów tej wojny informacyjnej próbowano oddziaływać na wynik elekcji w największej demokracji, jak niektórzy mówią, świata. Prawda?
No i oczywiście internet dzisiaj może możliwości, prawda?
Absolutnie. Mickiewicz, tak powiem, przewidział, uchwycił ponadczasowość strategii tej dezinformacyjnej Rosji. Przysyłać w pomoc despotom bagnety, tak? No, wsparcie dla reżimu Asada. To po to, żeby się mógł utrzymać i oczywiście, żeby Rosja mogła mieć też swój przyczółek w tej części świata i dać odpór wrogim siłom Zachodu w narracji rosyjskiej, które próbują tutaj jakby przez serię kolorowych rewolucji zmieniać porządek świata.
Wsparcie, czy Rosja w Afryce.
Rosja w Afryce. Wsparcie dla Aleksandra Łukaszenki, tak? Bezgraniczne i polityczne i militarne, oczywiście, któremu towarzyszy podporządkowanie Białorusi, no bo to też jest dla Rosji istotne, aby utrzymać tutaj Białoruś w swojej strefie wpływów, tak? Wyprawić kilka rzezi i pożarów. No, przykładów tego, w jaki sposób Rosja prowadzi agresywną politykę i jak często przynosi to właśnie krwawe owoce, tak? Inwazja na Gruzję w 2008 roku, inwazja na Ukrainę, najpierw Donbas 2014-15, potem pełnoskalowa inwazja na Ukrainę, tak? Rzezie i pożary. No, przykładów możemy tutaj...
Bucza.
Tak, to już jakby konkretne ten. Zagrabiać cudze dokoła dzierżawy. No, aneksja Krymu, którą zresztą Rosjanie tak fantastycznie z takim entuzjazmem.
Takim diabelskim przyjęli. Fantastycznie. Tak.
Tak, oczywiście. Okupacja południa Ukrainy, tych południowych obwodów, uznanie niepodległości Abchazji i Osetii Południowej. Co prawda Abchazja i Osetia nie stały się częścią Rosji, no ale de facto jakby funkcjonują tylko dzięki rosyjskiemu wsparciu gospodarczemu, wojskowemu i tak dalej. Tak. To, o czym wspomniałaś w kontekście przywołanego przez siebie cytatu, tak, czyli korumpowania elit. Płacić cudzoziemcom. No tutaj jakby mechanizmów korumpowania zachodnich elit można
Gazprom.
By mnożyć. Gazprom, projekt Nord Stream 2, który jest właściwie samym w sobie studium przypadku, tak? Jak można było przekonać elity niemieckie, biznesowe, polityczne do tego, żeby wejść w projekt, który oczywiście miał swoje podglebie biznesowe, tak? I dla Rosji, i dla Niemiec, tego nikt nie neguje, ale za którym jednocześnie szła cała poważna agenda polityczna, no a w sytuacji właśnie konfliktu, w jakim się z Rosją znaleźliśmy, użyli, nawet przeciwko Niemcom, zdecydowali się użyć Nord Streamu jako i dostaw gazu Nord Streamem jako pewnej broni politycznej. Ja bym jeszcze zwrócił uwagę na ten ostatni wers, by zyskać oklas władzy Niemców, ale ujść zarząd silny, mądry i łaskawy. To znaczy, to wszystko też ma służyć takiemu kreowaniu wizerunku, że Rosja jest mocarstwem, że Rosji się nie da pokonać. No przecież my to teraz słyszymy, tak? Nawet kiedy okazuje się, że Rosja nie osiągnęła tak szybko i wszystkich celów, które zakładała na Ukrainie jeszcze, ale cały czas wysyła sygnał, że przecież Rosji się nie da pokonać, bo my jesteśmy mocarstwem. Zapomnijcie w ogóle, że my możemy tę wojnę przegrać. To jest właściwie stały element rosyjskiej narracji, tak? Ujść zarząd silny, jakby wysyłać sygnał, że jesteśmy nie do pokonania. Jednocześnie mądry i łaskawy, znaczy kreowanie siebie jako też takiego państwa, które, nie wiem, Putin o tym bardzo często mówi, i nie tylko zresztą Putin, że Rosja tutaj w zasadzie występuje w obronie pewnych wartości, nie wiem, w obronie jakiegoś konserwatyzmu, który sama definiuje w dość dziwny sposób, że może być jakąś alternatywą dla hegemonii Stanów Zjednoczonych i właśnie jako partner dla, nie wiem, państw afrykańskich i takich, którym się też nie podoba hegemoniczny status USA i tak dalej. Więc jeszcze dochodzi ten element, to znaczy, i to też myślę, Mickiewicz bardzo trafnie, jakby to przekonanie o tej własnej sile i o tym, że możemy stanowić tutaj jakby poważne centrum, jakąś taką alternatywę dla innych ośrodków, środków. Myślę, że on to też w tym ostatnim wersie bardzo ciekawie uchwycił. I w zasadzie jak patrzymy na to, jak Rosja się zachowuje w polityce zagranicznej w roku 2024, ale nie tylko, tak? Jakby bierzemy pod uwagę jakby bilans tych ostatnich dwóch dekad, to w zasadzie każdy z tych wersów można by ilustrować jeszcze innymi przykładami potwierdzającymi niesamowitą przenikliwość mickiewiczowskich obserwacji i ich ponadczasowość.
Ta siła Rosji, ta siła Imperium Rosyjskiego, o której mówisz, no w dużej mierze zbudowana jest na armii, na żołnierzach, na wojsku. No, tytuł tego poematu brzmi Przegląd wojska. I tutaj też mam wrażenie, że bardzo znów aktualna diagnoza tego, kim jest żołnierz rosyjski. Żołnierz mniej wart od konia. I tutaj ja przywołam fragment, który brzmi tak. Lecz bohatery tak podobne sobie, tak jednostajne. Stoi chłop przy chłopie, jak rząd koni, żujących przy żłobie, jak kłosy, w jednym uwiązane snopie. I tutaj malutki przeskok o kilka wersów. Bo tak i nowa taktyka doradza i z obyczajem ruskim to się zgadza, napisał wielki generał Żomini, że koń nie człowiek, dobrą jazdę czyni.
Tak, absolutnie się z tym zgadzam. Ja bym jeszcze do tego dorzucił jeszcze tutaj jeden fragment, który jest w bliskim sąsiedztwie. Też tego samego poematu oczywiście, Przegląd wojska. Skarbowe chude, poderwane klacze, nawet te, które wożą lazarety, jeśli je stawią w faraona gracze, liczą się zawsze. Klacz za dwie kobiety. No właściwie te fragmenty, które zacytowaliśmy, one pokazują no, z jednej strony niską wartość ludzkiego życia. I w taki oczywiście symboliczny sposób tutaj w zestawieniu z tym, jak można wycenić, znaczy używając tej bardzo oczywiście brzydkiej konstrukcji słownej, ale jak to życie jest wyceniane, tak? Przy użyciu jakich przeliczników. Ale też to, co jest moim zdaniem ciekawe, że to jest pewnego rodzaju trafna obserwacja nie tylko dotycząca jakby podejścia do życia ludzkiego w czasie pokoju, ale teraz jakby te fragmenty brzmią jeszcze bardziej dojmująco, kiedy przyglądamy się obrazkom płynącym z frontu. Te informacje, które uzyskujemy a propos tego, jak rosyjskie wojska zachowują się na Ukrainie, jaki jest też, powiedziałbym, obraz tego wojska, jaka jest jego kondycja. Dla mnie takim fragmentem, który mam wrażenie, znowu w jakiś taki niezwykły, ponadczasowy sposób pokazuje trafność obserwacji Mickiewicza, to jest fragment pierwszego poematu, Droga do Rosji, gdzie moim zdaniem jakby kilka trafnych rzeczy Mickiewicz uchwycił a propos modus operandi rosyjskiej armii, ale też a propos tego, jak ta armia wygląda. Ten fragment jest jak przywołujemy sobie obrazki z początku inwazji, to jest dla mnie wręcz szokujący. Te pułki podług carskiego ukazu ciągną ze wschodu, by walczyć z północą. Tamte z północy idą do Kaukazu. Żaden z nich nie wie, gdzie idzie i po co. Żaden nie pyta. Tu widzisz Mongoła z nabrzmiałym licem, małym, krzywym okiem, a tam chłop biedny z litewskiego sioła, wybladły, tęskny, idzie chorym krokiem, tu błyszczą strzelby anielskie, tam łuki i zmarzłą niosą cięciwe kałmuki. Jak przypominamy sobie obrazki z frontu, to znaczy tego, jak kiepsko wyglądały, przynajmniej niektóre oddziały rosyjskiej armii, które biorą udział w inwazji, jak były kiepsko wyposażone, jak przypomnimy sobie te doniesienia o tym, że dysponowali, nie wiem, albo jakimś przestarzałym sprzętem, albo przeterminowanym jedzeniem, które
te czołgi, które grzęzły w błocie, prawda, na samym początku.
Tak, absolutnie. Moim zdaniem znowu, jakby obserwacja, która w zasadzie, jak przykładamy ją do opisu sytuacji w latach ostatnich dwóch, pasuje jak ulał. Pamiętam też, kiedy Rosjanie rozpoczęli operację wojskową w Donbasie w 2014-15 roku i też część oddziałów w ogóle nie wiedziała, że jedzie walczyć, myśleli, że jadą na jakieś szkolenia, w ogóle nie była świadoma tego, w czym za chwilę weźmie udział. część pewnie była, ale część to są świadectwa, które pojawiały się w mediach ukraińskich na przykład, z których wynikało, że część ludzi w ogóle nie wiedziała. Tak? Mickiewicz mówi wyraźnie, żaden z nich nie wie, gdzie idzie i po co. Znaczy bardzo wielu uczestniczących w tych działaniach no, jakby nie do końca było w ogóle świadomych, gdzie są rzuceni, tak? I co ich za chwilę czeka. Też to zróżnicowanie, bo ta armia też się składa jakby z ludzi wywodzących się z różnych narodów żyjących na terenie Federacji Rosyjskiej. To też jest jakby pięknie w tym, to się też do dzisiaj nie zmieniło. I jeszcze jedna rzecz, która moim zdaniem znowu jest czymś, co prawdopodobnie, najprawdopodobniej oczywiście nie było założone przez Mickiewicza, a co moim zdaniem też pasuje do pewnego modus operandi państwa rosyjskiego współcześnie. Ten początek, ciągną ze wschodu, by walczyć z północą. Tamte z północy idą do Kaukazu. Jest czymś charakterystycznym dla współczesnego państwa rosyjskiego, które na przykład, nie wiem, zmuszane było do podejmowania decyzji w sprawie tłumienia na przykład protestów w różnych częściach Rosji. Ich nie było tak wiele, ale one się pojawiały, na przykład, nie wiem, protesty na Dalekim Wschodzie związanym z działaniami władz dotyczącymi zakazu albo ograniczeń importu samochodów z Japonii i tak dalej. Były czasami takie lokalne ogniska protestów. No, dzisiaj wiadomo, że sytuacja się tak skomplikowała, że w ogóle trudno jest mówić o możliwości zorganizowania w Rosji jakiegoś protestu, ale jeszcze w kilkanaście lat temu tego typu sytuacje się zdarzały i oczywiście władza tego typu protesty też próbowała pacyfikować. I to, co było charakterystyczne, to, że właśnie często w tych regionach, w których do tych protestów dochodziło, to do ich tłumienia wysyłane były oddziały niepochodzące stamtąd. Znaczy właśnie wysyłano jednostki, które pochodziły z innych części Rosji po to, żeby no właśnie jakoś tam tym interweniującym było trochę łatwiej i w taki bardziej zdecydowany sposób podejmować działania i być może osiągnąć większą skuteczność. I też jak czytam ten fragment Mickiewicza, mówię sobie, no tak, znaczy to jest element jakiegoś tam też modus operandi. Być może Mickiewicz jakby oczywiście nie mógł być świadom tego, jak będzie wyglądała współczesna Rosja, ale też napisał coś, co mam wrażenie oddaje pewną ciekawą prawidłowość.
No tak, ten obraz ludzi, którzy ciągną, idą, nie wiedzą gdzie, nie wiedzą po co, giną, oddają życie, stają się mięsem armatnim, za sprawę, której nie rozumieją, no to jest obraz zniewolenia. To jest obraz, i tutaj znów powołując się na innego mistrza słowa, zniewolony umysł, prawda? Ten zniewolony umysł rosyjski. I tutaj w poemacie, przy którym jesteśmy, czyli Przegląd wojska, jest taki fragment, który mnie z kolei bardzo przejął, opisujący śmierć trochę chłopa, trochę żołnierza, w każdym razie służy swojemu panu i fragment ten brzmi tak. O biedny chłopie, heroizm, śmierć taka, jak psu zasługą, człowiekowi grzechem. Jak cię nagrodzą? Pan powie z uśmiechem, żeś był do zgonu wierny, jak sobaka. O biedny chłopie, za cóż mi łza płynie i serce bije, myśląc o twym czynie. Ach, żal mi ciebie, biedny Słowianinie, biedny narodzie, żal mi twojej doli, jeden znasz tylko heroizm, niewoli.
Tak, ja sobie ten fragment też zaznaczyłem, dlatego że on jest moim zdaniem niezwykle przejmujący z kilku powodów. Po pierwsze, to jest taka ponadczasowa uwaga Mickiewicza a propos bezsensowności ludzkiej ofiary, znaczy ofiary z życia, którą ponosi się w tym systemie. Po drugie, o pewnym cynizmie władzy. Tu pojawia się niesamowite zdanie. Jak cię nagrodzą? Pan powie z uśmiechem, żeś był do zgonu wierny, jak sobaka. Kiedy widzę Władimira Putina, który spotyka się dzisiaj z rodzinami żołnierzy, którzy zginęli w ramach, jak to Rosjanie mówią, specjalnej operacji wojskowej, i wyraża jakieś słowa współczucia, jednocześnie chwali tych, którzy ponieśli ofiarę, bo walczą tutaj w imię obrony interesów żywotnych Federacji Rosyjskiej, to przypomina mi się ten fragment. Bo to jest właśnie ten pan z uśmiechem, który mówi, że byłeś do zgonu wierny jak sobaka i mówi to do tych ludzi, którzy przyjeżdżają na Kreml, są spędzani oczywiście i robią ten medialny teatr dla publiczności wewnętrznej, tak? To jest niesamowicie cyniczne, to jest po prostu przerażające. Znaczy pokazujące, jak niewiele znaczy życie ludzkie, jednocześnie jak władza jest w stanie to zinstrumentalizować. I Mickiewicz o tym napisał dwa stulecia temu.
I może uzupełnimy jeszcze, że ta śmierć tego biednego chłopa tak bezsensowna, bo on zamarzł, mając przy sobie futrzany płaszcz swojego pana, ale nie chciał się nim okryć, nie chciał się nim ogrzać, bo to pana płaszcz, a nie jego. Też jakież zniewolenie, prawda?
Tak.
Umysłowe.
Tak, absolutnie. I wreszcie ostatnie dwa wersy tego fragmentu, który zacytowałaś. Biedny narodzie, żal mi twojej doli, jeden znasz tylko heroizm niewoli. To jest w pewnym sensie niezwykle pesymistyczna taka diagnoza, która jest niezwykle aktualna dzisiaj, dlatego że kazus Nawalnego, który przywołaliśmy wcześniej, tak? Nawalny, który wraca po próbie otrucia, która się okazała nieskuteczna, został odratowany w Niemczech, jak wiemy, i decyduje się na powrót do Rosji, mając świadomość tego, że trafi do więzienia i że najprawdopodobniej z tego więzienia nie wyjdzie albo będzie w tym więzieniu siedział bardzo długo. A mimo to się na to decyduje, tak? Jako polityk, jako ktoś, co chce zamanifestować, że rzeczywiście to jakby w ramach tej swojej opozycyjności wobec reżimu decyduje się rzucić takie wyzwanie Kremlowi. Ale kończy się śmiercią, tak? Czyli w zasadzie przestajemy na tym heroizmie niewoli. To znaczy jedyne, co zostaje, to, że no właśnie kończy się to życie no w najgorszy możliwy sposób, bo wiadomo było, że przy tak skonstruowanym systemie po prostu nie może być happy endu. Jeżeli nie zajdą jakieś ekstraordynaryjne okoliczności, nie dojdzie do rewolucji, do zmiany w ogóle systemu władzy i tak dalej. Więc to są te słowa o tym heroizmie niewoli, które się tu pojawiają na końcu. I cały ten fragment, on jest niesamowicie pesymistyczny i on, jeżeli przyglądamy się sytuacji we współczesnej Rosji, o tym, że mówi się, iż to jest kraj, który staje się w zasadzie już państwem totalitarnym, to już nie jest autorytaryzm, tylko już mamy do czynienia, szczególnie po wybuchu tej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, z takimi działaniami, jeśli chodzi o represje, jeśli chodzi o zmiany w prawodawstwie, jeżeli chodzi o ograniczanie praw i wolności obywatelskich i takiej atmosferze strachu, właśnie takiej kontroli ze strony władzy nad społeczeństwem, że ten pesymistyczny ogląd sytuacji, czy ta pesymistyczna diagnoza, którą daje Mickiewicz dwa wieki temu, ona się staje niezwykle taka trafna, jeśli idzie o ocenę aktualnej sytuacji.
Ja mam wrażenie, że ten fragment wybrzmiewa też bardzo mocno w pytaniu, które często sobie też zadajemy, jak to jest możliwe, że Rosjanie nadal popierają Putina, że Rosjanie, widząc brak logiki, tą niezwykłą brutalność polityki, którą uprawia Putin, widząc łzy tych matek, które chowają swoich synów, żyjąc w biedzie, prawda, przecież Rosjanom jest coraz gorzej. Jak to jest możliwe, że oni nadal popierają Putina? No to jest też chyba to zniewolenie, o którym pisze Mickiewicz. I tutaj przypomina mi się ten fragment, który zacytowaliśmy na początku naszej rozmowy, o tej duszy rosyjskiej, która niczym ta gąsienica może się przekształcić w motyla jasnego, który się wzbija ku niebu, albo w ćmę. Jeśli to jest ćma, to też jest pytanie o współodpowiedzialność Rosjan w tym, co się w Rosji dzieje i w tym, co Rosja robi, przede wszystkim w Ukrainie.
Tak, i mam wrażenie, że Mickiewicz, przynajmniej dla mnie, w dwóch fragmentach bardzo, znowu ciekawie i trafnie moim zdaniem, opisuje, co wpływa na to, że mamy do czynienia z takimi, a nie innymi reakcjami. Jakiego rodzaju mechanizmy wykorzystywane są do tego, by właśnie to społeczeństwo trzymać w takim, a nie innym stanie. Jeden fragment pochodzi z poematu Przegląd wojska i brzmi tak. Bojąc się szpiegów, słuchacze uciekli. I tyle tylko pytającym rzekli, że ranny mówił złym ruskim językiem. Kiedy niekiedy słuchać było w gwarze, car, cara, caru, coś mówił o carze, chodziły wieści, że żołnierz zdeptany był młodym chłopcem, rekrutem, Litwinem, wielkiego rodu, księcia, grafa synem, że ze szkół gwałtem w rekruty oddany i że dowódca, nie lubiąc Polaka, dał mu umyślnie dzikiego rumaka, mówiąc, niech skręci szyję lach sobaka. Ten fragment moim zdaniem pokazuje to, co wykorzystuje współcześnie reżim rosyjski też do utrzymywania właśnie tego społeczeństwa w takim, a nie innym stadium. To znaczy boją się szpiegów. No, poziom obaw o to, czy nie zostanie się zadenuncjowanym za niewłaściwą postawę w obliczu wojny, jest w tej chwili w społeczeństwie rosyjskim naprawdę w takim wysokim stadium rozwinięcia. To znaczy państwo zaostrzyło radykalnie przepisy dotyczące, nie wiem, wolności zgromadzeń, innych wolności obywatelskich. Wykorzystywane są na szeroką skalę różne instrumenty kontroli nad społeczeństwem, mające wytworzyć taką atmosferę przerażenia, że właściwie, no jeśli za to, że będzie się mówiło prawdę o działaniach wojennych, można być skazanym za tak zwaną dyskredytację armii rosyjskiej, no to jest coś, co ma za zadanie oczywiście utrzymywać to społeczeństwo w takiej karności i w takiej, powiedziałbym, zadekretowanej jednomyślności, tak? Że właśnie będą, bojąc się szpiegów, będą niechętni, żeby w ogóle mówić cokolwiek i tylko się koncentrować na mobilizacji wokół lidera. I jeszcze jeden ciekawy fragment, że ranny mówił złym ruskim językiem. Oczywiście my to możemy interpretować w taki sposób, jakby dosłowny, to znaczy, że mowa jest, bo to zresztą jest dalej rozwinięte w tekście o cudzoziemcu, o tym, kto rzeczywiście jakby realnie mówi gorzej po rosyjsku, ale tak naprawdę, biorąc pod uwagę tą współczesną sytuację, my możemy też próbować interpretować to sformułowanie nieco inaczej, bo co to znaczy złym ruskim językiem? To znaczy, że ktoś jest nam wrogi w ten czy inny sposób, czyli jeżeli spotykamy się z kimś, kto zaczyna mówić coś o carze, co być może jest podejrzane, niewłaściwe, niezgodne z linią, to znaczy, że mówi złym ruskim językiem, to znaczy, że jest wrogiem, a przecież cała rosyjska propaganda dzisiaj, programy telewizyjne, wystąpienia liderów, ale głównie jakby to, co się dzieje w tych różnych programach tak zwanych publicystycznych, tak, u Sołowiowa, u Kisieliowa, to są po prostu seanse, z jednej strony seanse nienawiści wobec Ukraińców, ale też wobec Zachodu szeroko rozumianego. To jest mobilizacja, że musimy walczyć z wrogami ludu. No, najświeższy przykład. Sołowiow, który jest prowadzącym jednego z takich najbardziej tutaj istotnych w ramach tej machiny propagandy talk show w rosyjskiej telewizji, który mówi, że powinniśmy być wdzięczni panu Nadjeżdinowi, czyli człowiekowi, który miał być kontrkandydatem Władimira Putina w tak zwanych wyborach prezydenckich, który nie został ostatecznie zarejestrowany, ale byśmy mu wdzięczni, mówi Sołowiow, za złożone podpisy poparcia, bo w zasadzie to jest gotowa lista wrogów ludu. I że trzeba to przekazać odpowiednim organom i jakby w zasadzie to powinniśmy być wdzięczni, bo to jakby ułatwia działanie organom aparatu represji. Jak czytamy ten fragment z Mickiewicza, no mam wrażenie, że właśnie to jakby dochodzimy do takiego stadium, tak, że żeby wytworzyć taką atmosferę, że słuchacze, bojąc się szpiegów, uciekną. Jakby nie zrobią nic, nie będą składać podpisów, nie będą mówić, bo tak będzie bezpieczniej. I jeszcze jeden fragment, który jakby dotyczy tej sytuacji jakby takiej wewnątrz społecznej, który też moim zdaniem właśnie jak przykładamy do współczesności, to bardzo trafnie nam tutaj oddaje istotę rzeczy. To jest końcówka wiersza do przyjaciół Moskali, który jest dołączony, jest ten cykl 6 poematów, który składa się na dziadów części trzeciej ustęp sensu stricto, ale do tego jeszcze jest dołączony właśnie ten jako taka oddzielna część, dołączony jest wiersz do przyjaciół Moskali, w którym dwie ostatnie zwrotki brzmią tak. Teraz na świat wylewam ten kielich trucizny. Żrąca jest i paląca mojej gorycz mowy, gorycz wyssana ze krwi i złe z mej ojczyzny. Niech zrze i pali nie was, lecz wasze okowy. Kto z was podniesie skargę? Dla mnie jego skarga będzie jak psa szczekanie, który tak się wdroży, docierpliwie i długo noszonej obroży, że w końcu gotów kąsać rękę, co ją targa. I to jest, mam wrażenie, sytuacja jakby idealna z punktu widzenia współczesnego, znaczy tego reżimu politycznego, z którym mamy do czynienia we współczesnej Rosji. Czyli doprowadzenie tego społeczeństwa, na którego nałożono obroże, do takiej sytuacji, gdzie jakby przy użyciu tych środków propagandowych, przy gigantycznej mobilizacji antyzachodniej, antyukraińskiej, wszelkie głosy z zewnątrz, które będą płynąć, nie wiem, z tak zwanego demokratycznego świata, czy z jakichś wolnych społeczeństw, zwracających uwagę, że przecież samo to rosyjskie społeczeństwo jest w niewoli, że ono się powinno przebudzić. Chodzi o to, żeby cały ten aparat państwa był ukierunkowany na to, żeby wywołać odpowiednią reakcję na tego typu sygnały z zewnątrz. I bo Mickiewicz napisał to jakby w imieniu narodu rosyjskiego, tak, narodu polskiego, który zwraca się do rosyjskiego, że my tu razem powinniśmy, tak powiem, się postawić. Ale ta ostatnia właśnie strofa pokazuje, że jest właśnie to poważne ryzyko, że adresaci tego apelu, mając obrożę założoną na szyi, będą się temu opierać. I to jest, mam wrażenie, coś, co jest, to co było celem i do pewnego stopnia, mam wrażenie, zostało, czy nawet może w dużym stopniu, zostało osiągnięte przez Kreml. To znaczy taki poziom mobilizacji społecznej, że wokół lidera, wokół polityki, którą Rosja prowadzi, że wszystko, co płynie z zewnątrz, musi być traktowane jako złe i wrogie i jako coś, co musi się spotkać właśnie z taką reakcją, o której pisze Mickiewicz w ostatnim wersie, że w końcu gotów kąsać rękę, co ją targa, co targa obroże, tak? Więc ma wywołać reakcję sprzeciwu, oporu wobec tego, co płynie z zewnątrz, tak? Stąd ta cała narracja, że w zasadzie walczymy z Zachodem, stąd te wszystkie decyzje o uznawaniu organizacji pozarządowych za agentów zagranicznych, za podmioty niepożądane, ograniczanie w ogóle już od wielu, wielu lat, bo to nie tylko czasy wojny, ale od wielu, wielu lat przed wojną, jakby ograniczanie możliwości funkcjonowania zachodnich NGO-sów w Rosji, tak, i przedstawianie tego Zachodu jako czegoś złego, jako czegoś z tego, z czego płyną złe impulsy, aby czynić to społeczeństwo jak najbardziej odporne na tego typu sygnały, a jednocześnie takie, które będzie jakby w ramach tej obroży najbardziej, jak najbardziej spolegliwe, uległe wobec reżimu, który w Rosji rządzi. I mam wrażenie, że te mechanizmy, czy ta diagnoza, którą stawia tak poetycko Mickiewicz a propos Rosjan wieku XIX, że ona przekładana do diagnozy realiów współczesnych, jeśli idzie o społeczeństwo rosyjskie, jest bardzo adekwatna.
Jest adekwatna i jest też niezwykle pesymistyczna. To jest tekst czytany dzisiaj w 2024 roku, w końcówce lutego 2024 roku. Tekst, który przepełnia goryczą, no i brakiem nadziei, a ten pesymizm tym większy, że pisał to nie tylko wielki poeta, ale też znakomity reporter, jak dzisiaj zostało to powiedziane, ale też znakomity publicysta, też znakomity analityk, no i Kassandra też, prawda?
Tak, i ten pesymizm, on jest jeszcze bardzo, on jest widoczny oczywiście w wielu miejscach, tych poematach, o których rozmawiamy. Jest jeszcze taki fragment jednego z poematów, o którym dzisiaj nie wspomnieliśmy, poematu Petersburg, i przytoczę krótką strofę. I widzi całe w męczarniach narody. Czuje, co cierpią. Mają cierpieć wieki. I przewiduje, jak jest kres daleki. Tylu pokoleń zbawienia, swobody. To jest pesymistyczne podwójnie, bo raz, że zwraca uwagę na cierpienia, męczarnie narodów. Mam wrażenie, że tu chodzi z jednej strony o to, że ofiarami stają się nie tylko sami Rosjanie i tego, że ten autorytaryzm, totalitaryzm może zmieniać nazwy. Państwo się może przepoczwarzać, to może być carska Rosja, to może być Związek Radziecki, to może być Rosja putinowska, ale to, co się nie zmienia, to to, że mamy ciągle do czynienia z narodami, które są w męczarniach, całe narody. I to zarówno w ramach tego państwa, tak, czy to będzie właśnie carska Rosja, czy Związek Radziecki, czy współczesna Rosja putinowska, ale też te narody, które kiedyś może były częścią tego państwa, dzisiaj już nie są. No jak popatrzymy na to, co się dzieje właśnie, co Rosjanie urządzają bratniemu narodowi ukraińskiemu w ramach wojny, którą prowadzą, czy też czego doświadczają Białorusini, tak, żyjący w tej chwili w ramach tego systemu politycznego, który zbudował Aleksandr Łukaszenka. I oczywiście skala cierpień jest inna niż narodu ukraińskiego, gdzie jakby codziennie giną cywile od rosyjskich bombardowań, ale to też jest rodzaj męczarni, to też jest rodzaj cierpienia, tak? I ten drugi element właśnie pesymistyczny a propos tej perspektywy czasowej. I przewiduje, jak jest kres daleki tylu pokoleń zbawienia swobody. I oczywiście okazało się, że Mickiewicz, pisząc to w wieku XIX, no w zasadzie się nie pomylił, bo poza jakimiś drobnymi epizodami w tej historii Rosji ostatnich dwóch wieków, to rzeczywiście mamy do czynienia z pasmem męczarni różnych narodów, które cierpią dlatego, że podejmowane są takie, a nie inne decyzje polityczne przez decydentów rządzących tym państwem. I to jest taka niezwykle przenikliwa konstatacja, bardzo pesymistyczna i jak się okazuje niezwykle ponadczasowa. I jeszcze na koniec dwa cytaty, które też są bardzo interesujące w kontekście charakterystyki współczesnego systemu władzy w Rosji i dwóch jego jakby takich moim zdaniem ciekawych aspektów. Pierwszy bardzo krótki cytacik, właściwie jeden wers z poematu Pomnik Piotra Wielkiego. Tam się pojawia taki zwrot. Car knutowładny w todze Rzymianina. I jak myślę sobie o Władimirze Putinie, szczególnie w okresie jego pierwszych dwóch kadencji, ale częściowo też jakby w kontekście tego, co było później, to mam wrażenie, że znowu to zdanie jakby oddaje nam bardzo ciekawą rzecz. Z jednej strony mamy do czynienia z postacią, która konsekwentnie buduje autorytarny system władzy, która buduje swoją pozycję w ramach tego systemu jako ośrodka centralnego i wszystkie działania, nawet w trakcie jego pierwszych dwóch kadencji, które jeszcze nie były tak represyjne, ale już znajdujemy jakby tego potwierdzenie, tak? Jakby budowanie tego silnego, scentralizowanego systemu władzy, tej stricte politycznej, ale też przejmowania przez państwo kontroli nad gospodarką, przejmowania kontroli nad mediami, aby to ten pion władzy zbudować. A więc mamy do czynienia już z pewnym carem knutowładnym, który gdzieś tam wzmacnia swoją pozycję, kiedy wraca na Kreml w 2012 roku. Ale który jednocześnie, i to jest ten drugi zwrot, w todze Rzymianina, który próbuje grać takiego autokratę, ale oświeconego, który robi wybory. One są farsą, ale on te wybory robi. Dopuszcza kontrkandydatów, czasem więcej, czasem mniej. Te wybory prezydenckie w latach 2008 wyglądały jednak trochę inaczej niż te, które nas czekają w marcu tego roku, ale je robi. Zależy mu na tym, żeby Rosja funkcjonowała w tym obrocie międzynarodowym. Rosja w trakcie jego pierwszych dwóch kadencji prowadzi bardzo aktywną politykę właśnie na kierunku zachodnim. Wykorzystuje różne formaty typu G8, prawda, organizuje, pamiętam, w 2003 roku Rosja z wielką pompą zorganizowała obchody 300-lecia założenia Petersburga, gdzie po prostu przyjechały światowe potęgi i Putinowi zależało na tym, żeby być jakby częścią też tego świata. Więc ten zwrot jest moim zdaniem też bardzo trafny, tak? Car knutowładny w todze Rzymianina, czyli autokrata, ale jednocześnie taki, który jednak jakieś pozory bycia częścią tego świata wielkich i grać kogoś, kto jednocześnie pewnych reguł, nawet jeżeli to jest fasadowo, próbuje przestrzegać, to jest moim zdaniem też jakby niezwykle trafna obserwacja, jeśli idzie o istotę tego systemu. I drugi jeszcze fragment, który chciałbym przywołać na koniec, bo mówiliśmy tutaj o takiej postawie rosyjskiego społeczeństwa i tego, jak władza próbuje to społeczeństwo utrzymywać w takim stadium właśnie kontroli, bezwolności, takiej niewoli, jak to pisze Mickiewicz. Ale Mickiewicz też popełnia w wierszu Do przyjaciół Moskali dwie strofy o takich ludziach, którzy nie powinni nam też ginąć z pola widzenia, jeśli chodzi o zaplecze tej elity rządzącej również współczesną Rosją. Mickiewicz pisze tak. Innych może dotknęła sroższa niebioskara. Może kto z was urzędem, orderem zhańbiony, duszę wolną na wieki sprzeda w łaskę cara i dziś na progach jego wybija pokłony. Może płatnym językiem triumf jego sławi i cieszy się ze swoich przyjaciół męczeństwa. Może w ojczyźnie mojej moją krwią się krwawi i przed carem jak z zasług chlubi się z przekleństwa. Jak przeczytałem ten fragment, jedna z takich pierwszych postaci rosyjskich, która przyszła mi na myśl, był Nikita Michałkow, który w latach 90. robił fantastyczne filmy, a właściwie taki jeden film, który mam wrażenie naprawdę dał mu miejsce nie tylko w rosyjskiej, ale w światowej kinematografii, czyli Spaleni słońcem. Fantastyczny film opowiadający o czasach terroru i wszechwładzy aparatu represji okresu stalinowskiego. Niezwykle, niezwykle taki przejmujący obraz. I człowiek, który w okresie Putina właściwie stał się poplecznikiem tego reżimu, wielkim takim piewcą wielkości Władimira Putina. Człowiek, który kręcił już kompletnie inne filmy, wpisujące się w linię propagandową Kremla, propagujące ten kult Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, ale w taki sposób momentami właściwie ocierający się o kicz, który w programach telewizyjnych tępił antyzachodnie różne nurty, tendencje, gdzieś tam też narracyjnie wpisujący się w oczekiwania propagandy władzy. To jest gdzieś, też jak czytam ten fragment Mickiewicza, właśnie o osobach, które weszły w ten krąg, które w pewnym sensie właśnie skuszeni, nie wiem, pieniędzmi, zaszczytami, jakby tworzą też takie zaplecze, czy taką otoczkę, powiedziałbym, medialną tego systemu, go legitymizują w ten sposób też. To tutaj dużo takich kazusów też się jakby przypomina. Ale też postaci spoza Rosji, nie wiem, Steven Seagal czy Gérard Depardieu, którzy przyjeżdżają, przyjmują rosyjskie obywatelstwo i mówią rzeczy, które wpisują się w oczekiwania Kremla. Też mam wrażenie, że Mickiewicz bardzo trafnie scharakteryzował pewną kategorię ludzi, która gdzieś w ramach tego systemu rosyjskiego funkcjonuje i współcześnie możemy tutaj dużo takich przykładów odnaleźć.
Szymon Kardaś, ekspert European Council on Foreign Relations, znakomity ekspert zajmujący się problematyką energetyczną oraz sprawami wschodnimi, ale jak słyszeli Państwo, znakomity ekspert również zajmujący się literaturą i czytaniem literatury, tej literatury jakże odległej o 200-lecia, literatury poetyckiej, z której można wydobyć przy uważnej lekturze głos głośny i niezwykle aktualny.
Ja mam wrażenie, że kiedy właśnie po raz pierwszy cały ten tekst Dziadów części trzeciej ustępu usłyszałem ze sceny Teatru Polskiego we Wrocławiu i później, kiedy pochyliłem się nad fragmentami już w ramach lektury indywidualnej, to odkryłem nie tylko ten tekst, ale właśnie gdzieś dla siebie prywatnie, mam wrażenie, odkryłem jakąś wielkość Mickiewicza, którą przez wiele lat, może to jest powód do wstydu, ale którą traktowałem bardziej jako taką wielkość zadekretowaną mocą programu nauczania.
I mocą pomnika.
I mocą pomnika. I trochę na zasadzie tego hasła Mickiewicz wielkim poetą był, kropka. Polaka i trzymałem się oczywiście tego aksjomatu jako patriota i jako oczywiście osoba, która ma świadomość wielkości postaci, ale mam wrażenie, że tak naprawdę głęboko i szczerze to rzeczywiście tę wielkość Mickiewicza odkryłem poprzez ten tekst i poprzez jego fenomenalną inscenizację na deskach Teatru Polskiego i szczególnie przez pryzmat właśnie Dziadów części trzeciej Ustępu, gdzie przekonałem się, jak fantastycznym analitykiem był Adam Mickiewicz i myślę, że z taką przenikliwością i trafnością spostrzeżeń mógłby spokojnie znaleźć miejsce też zatrudnienia w niejednym think tanku, gdyby oczywiście żył w innych czasach. I może to właśnie taki paradoks, że w momencie, kiedy zauważamy tak daleko idące powiązania pomiędzy diagnozami poetyckimi, a tą twardą taką rzeczywistością, którą analizujemy w ramach obowiązków służbowych, może wtedy jesteśmy dopiero w pełni w stanie docenić wielkość takich umysłów jak Mickiewicz. I jednocześnie nawiązując do tego, od czego rozpoczęłaś nasze dzisiejsze spotkanie, docenić wartość literatury pięknej. I tego, że czasami właśnie w tej literaturze pięknej, która wydaje nam się bardzo odległa od tego naszego stanowiska pracy i procesu, w którym się przyglądamy, że potrafi nam czasem o tej rzeczywistości w takim horyzoncie właśnie długoterminowym, głębokim, ponadczasowym, uniwersalnym powiedzieć więcej niż niejedna bardzo współczesna, szczegółowa i wydawałoby się, że obudowana dużą ilością przepisów analiza.
Szymon Kardaś był gościem raportu o książkach. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I ogromne podziękowania dla państwa. Bez wsparcia, jakie dostajemy od naszych słuchaczy, nie byłoby raportu o książkach. Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program może być przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękujemy wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla nas ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału w niej. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Ampio Smart Home, hotel Bania Termal i Ski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie, Centrochem, wiodący dostawca surowców chemicznych dla Twojego biznesu, firma doradcza Crido, Galmet, polskie pompy ciepła, sklep internetowy goldsaver.pl, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku i bez wydawania jednorazowo dużych kwot, Radosław Jotko, KR Group, firma outsourcingowa, www.krgroup.pl. Razem w przyszłość, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa, Gdańsk, Bytom. Many Mornings, pierwsze skarpetki nie do pary, które kolorują poranki. Produkowane z radością w Polsce. www.manymornings.com. Michał Małkiewicz. MBM Legal, reprezentujemy w sprawach kredytowych z bankami. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Northmaster, marka łodzi motorowych z Polski. www.northmaster.pl. Oil Medica, kosmetyki pod Twoją marką. PurePlay, transparentna agencja mediowa digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Michał Sierakowski, nieznany sprawca tradingowego konkursu akademickiego Ustawka Technologiczna. www.thebrawl.eu. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także artrage.pl, kameralna księgarnia z e-bookami. Liceum Błańskiej Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia. Michał Bojko. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl. Crystal Mountain. Luksusowy hotel w Beskidach z niezapomnianym widokiem i aquaparkiem. Duna Language Services. Biuro tłumaczeń do zadań specjalnych. Duna Biz. Eskpipe. Producent rur do osłony kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. Eskpipe.pl. FDS System. Nowoczesne podzespoły do reklamy świetlnej oraz luster podświetlanych. Flexi Project. Kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin, w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Nowozelandzkie miody Manuka MGO Manuka Health. www.miodymanuka.pl. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma ODO24. Optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych ODO24.pl. Firma logistyczna OstSpet.pl. Transport, magazynowanie, odprawy celne. Z nami Twój biznes nabiera prędkości. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Donia i Paweł Reps. Tixto.pl. Niezależny serwis biletowy. Sprzedamy bilety na Twoje wydarzenia kulturalne i sportowe. Drukarnia cyfrowa totem.com.pl. Wspieramy wydawców i self-publisherów. Drukujemy najpiękniejsze książki. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Michał Wierzbowski. Wayman. Oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami. Stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman Software. Zen Market. Pośrednik w zakupach ze sklepów i aukcji w Japonii. Zen Market JP. Dziękujemy bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.